Komentarze Radia Gdańsk.
11 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry. Witam słuchaczy i witam dzisiejszych komentatorów. W studiu Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, dziennikarz, gościa niedzielnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I na łączu internetowym Karol Gac z portalu Do Rzeczy. Witam.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, w wywiadzie dla niemieckiej prasy szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber stwierdził, cytuję: jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i doprowadzić ten kraj z powrotem do Europy, i tak mówił o swojej partii, Europejskiej Partii Ludowej. Postawił także trzy warunki jakiejkolwiek współpracy z jego zdaniem radykalnymi ugrupowaniami w Europie, i to ma być proeuropejskość, proukraińskość i praworządność. Jak można skomentować takie słowa niemieckiego polityka na początek, Piotr Piotrowski?
No, przede wszystkim jako bardzo słabe słowa, które świadczą prawdopodobnie o braku kompletnym wyczucia pewnej wrażliwości, a może to jest lepsze słowo, w relacjach polsko-niemieckich. Spodziewałbym się więcej po tym panu, przede wszystkim z racji piastowanego stanowiska, ale też wieku, w jakim jest. No, ma bodajże 50 lat, więc zna dobrze historię i wie doskonale, jak użycie takich słów mogło być odebrane przez Polaków. Poza tym jest to taki, przynajmniej u nas był to odbiór taki dość mocno, bym powiedział, zahaczająco taką typową prusackość, czy nawet bym powiedział hakatyzm wręcz. No bo to jest takie trochę ex katedra i bardzo mocno z góry i skierowane do nas konkretnie, tak jakbyśmy sobie nie radzili. No brakowało tylko, żebyśmy usłyszeli jeszcze słynne polnische Wirtschaft albo coś w tym stylu. Myślę, że bardzo niefortunne wystąpienie. Pewnie oczywiście jest to fragment większej wypowiedzi, bo przeczytałem ten cały artykuł w oryginale, więc myślę, że niezważone słowa, które padły, i niestety, że one się pojawiły.
To nie jest tak, panowie, że Niemcy po raz kolejny pokazują, że jedyną siłą przewodnią w Europie, jedynym wyznacznikiem racji, prawdy, praworządności są właśnie one? Karol Gac.
Tak, bez wątpienia tak jest, choć rzadko się zdarza, żeby Niemcy, czy politycy niemieccy robili to w tak bezpośredni sposób, tak wprost, i za to powinniśmy być Weberowi niejako wdzięczni, ponieważ to nie są pierwsze tego typu słowa, które padają z ust polityków niemieckich, czy szerzej zachodnioeuropejskich. Warto tu przypomnieć chociażby Katarzynę Barley, która mówiła o zagłodzeniu Polski i Węgier, o zagłodzeniu finansowym, czy Ursula von der Leyen, która przecież też wprost namaszczała Donalda Tuska na przyszłego premiera. Więc tego typu sformułowania oczywiście nie są nowością, aczkolwiek zawsze są skandaliczne. To jest przejaw niemieckiej buty i arogancji. I też mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio, choć temat jest niezwykle poważny, gdyby zastosować te wskaźniki, te, które wymienia Manfred Weber, czyli tą proukraińskość, proeuropejskość i kwestię stosowania zasad prawa, no to pytanie, czy Niemcy zdaliby ten egzamin? Czy Niemcy rzeczywiście są takim praworządnym państwem, państwem prawa, i czy są takim państwem proukraińskim? Bo jak przypomnę sobie ich politykę przez lata nakierowaną na zbliżenie z Rosją, jak pamiętam, co działo się na samym początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pełnoskalowej, no to Niemcy wtedy robili wiele, by sabotować tę twardą politykę wobec Rosji. Ale to oczywiście jest szerszy problem. Ja z dużym rozbawieniem przyglądam się teraz politykom Platformy Obywatelskiej, którzy próbują tłumaczyć Webera i zrzucać wszystko na to, że to jest manipulacja jego słowami i cytatem, mówiąc, że on wcale nie miał na myśli Niemców, tylko miał na myśli Europejską Partię Ludową. To ja się pytam, cóż to jest za różnica? Czy mówimy o Niemcach czy o Europejskiej Partii Ludowej w sytuacji, w której największą częścią składowej Europejskiej Partii Ludowej jest przecież niemiecka CDU, której my doskonale wiemy, że to Niemcy nadają ton w Unii Europejskiej. I tak naprawdę Bruksela i Unia Europejska bardzo często realizują interesy Berlina i politykę niemiecką. Dlatego trudne położenie polityków polskiej opozycji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy należą do Europejskiej Partii Ludowej. Ale rzeczywiście, wracając do pytania, to jest moim zdaniem przejaw tego, o co pan redaktor pytał, czyli tego, że Niemcy widzą siebie jako taką siłę, jako państwo, które ma być takim stabilizatorem, które ma być taką siłą przewodnią, które ma moralne prawo do tego, by kierować, przewodzić w Unii Europejskiej. Sami Niemcy tak o sobie myślą, choć myślę, że duża część Europy ma zupełnie inne zdanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie 2 lata.
No właśnie, to w takim razie pociągnijmy jeszcze chwileczkę ten temat. Czy panów zdaniem Niemcy mają takie moralne prawo, kulturowe prawo, no chociażby w kontekście tego, co próbuje w tej chwili się zrobić, czyli znieść jednomyślność, jeśli chodzi o decyzję Unii Europejskiej?
Piotr Pietrowski. Historia pokazała, że absolutnie nie mają takiego prawa. Natomiast to, co już wielokrotnie powtarzałem, kiedy rozmawialiśmy o Niemczech i o Niemcach, to jest to tkwienie z jakimś, nie wiem, zadziwiającym uporem w ogóle w XIX-wiecznym myśleniu, takim bismarckowskim o tym, że, nie wiem, są jakby powołani do tego, żeby zarządzać tymi, którzy według nich gorzej funkcjonują, czy też gorzej politycznie przede wszystkim sobie radzą. No jest to cały czas gdzieś tam głęboko taka zakorzeniona myśl o tym ich, powiedziałbym, imperializmie, który już wielokrotnie w ich historii się bardzo źle kończył. I no, ciężko jest jakby znaleźć racjonalne wytłumaczenie do tego, dlaczego cały czas tak się dzieje w ich mentalności i skąd w ogóle ten jakby cały czas powrót do tego myślenia, pomimo tego, że przypomnijmy, przegrana II wojna światowa, mówiono w pewnym sensie o sukcesie też denazyfikacji w Niemczech, chociaż wiemy doskonale, że to wcale
nie do końca tak poszło
tak,
dobrze.
Nie tak poszło, natomiast no, trudno przy całym ich funkcjonowaniu też im zarzucać, że nie są jakby demokracją, więc no po prostu momentami mnie to zadziwia wręcz.
To nie jest trochę tak, panowie, że jesteśmy solą wokół za ich wschodnią granicą, kraj, który wychodził z czasów żelaznej kurtyny. Został skolonizowany gospodarczo tak naprawdę przez gospodarkę niemiecką. W tej chwili wygląda i radzi sobie trochę lepiej niż same Niemcy. Czy to może być powód, Karol Gac?
To niewątpliwie jest jeden z powodów. Oczywistym jest, że silna, dobrze rozwinięta, mocna gospodarczo Polska i przeszkadza Niemcom, ponieważ Niemcy chcą tak naprawdę tutaj mieć własne interesy. Chcą, by Polska realizowała ich interesy, jak to się zresztą przez lata działo. Chcą, by Polska została sprowadzona do roli takiej montowni, taniej siły roboczej, no bo wtedy oczywiście na tym zyskują Niemcy. Zresztą w ogóle nasze położenie geopolityczne, patrząc historycznie, no Niemcom wielokrotnie przeszkadzały, więc bez wątpienia jest tak, że to, co widzimy i polskie sukcesy gospodarcze, wskaźniki, którymi możemy się poszczycić, czy dotyczące bezrobocia, czy kwestia wzrostu PKB, no Niemcom po prostu przeszkadzają. A z drugiej strony Polska jest państwem zbyt dużym, zbyt poważnym, ze zbyt dużym potencjałem, by tak po prostu ją ignorować, jak można to robić z krajami mniejszymi, na przykład państwami bałtyckimi. I dlatego od lat trwa tak zacięta walka i takie swoiste przeciąganie liny i próba po prostu przywołania do porządku i przywołania do szeregu Polski i próba po prostu uderzenia cały czas pałką po to wszystko, by jeżeli udało się spacyfikować Polskę, mówiąc obrazowo, no to udało się by tym bardziej z pozostałymi państwami naszego regionu, bo nie ma się to dziwić, że część państw po prostu orientuje się na Polskę, a na tym tracą Niemcy. No, takich przykładów można podawać wiele, no chociażby kwestia polskich portów, które się rozwijają, a tracą na tym porty niemieckie, jeżeli zobaczymy chociażby na danych. No i myślę, że takich przykładów jest naprawdę wiele, wiele więcej. No do tego kwestia, to o czym powiedział mój przedmówca, czyli takiego tkwienia w takim przekonaniu, że Niemcy powinni tutaj przewodzić, że mają do tego moralne prawo, też po części, że tak doskonale przeszły odczyściły się z bagażu II wojny światowej, co jak wiemy jest pewnego rodzaju mitem i iluzją. Wreszcie, jeżeli zobaczymy, no to oczywiście Niemcy nie mają do tego absolutnie prawa, cofając się do pana poprzedniego pytania, dlatego że ich polityka po prostu poniosła fiasko. W sytuacji, w której nakierowana ona była na współpracę z Rosją, w sytuacji, w której tak naprawdę Niemcy wprowadziły no i wpędziły Unię Europejską w wiele różnych problemów, chociażby by wskazać kryzys migracyjny i słynne harcje Wilkoman Angeli Merkel, od którego to się wszystko zaczęło w 2014 roku.
Czy uzależnienie gazowe, tak.
No właśnie, więc pytanie, czy takie państwo powinno przewodzić i takie państwo teraz zgłasza postulat i forsuje próbę likwidacji prawa weta. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby już mieć pełnię władzy, bo doskonale wiemy, że prawo weta jest jednym z ostatnich bezpieczników dla mniejszych państw i w ogóle państw Unii Europejskiej przed różnymi zapędami. I tak, przecież tutaj traktaty bardzo często są łamane i ta praworządność jest łamana europejska, ale zniesienie prawa weta, no myślę, że byłoby kamieniem milowym i to niestety kamieniem milowym na drodze do już zniszczenia Unii Europejskiej w takim kształcie, jakim my ją obecnie znamy.
I to będziemy obserwować i komentować. Na chwilę zostawmy naszych zachodnich sąsiadów i zobaczmy, co się dzieje u nas. Rząd przegłosował, przyjął we wtorek, czyli wczoraj, projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Te zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Wydawałoby się, że co do tego wsparcia polskich rodzin jest w miarę zgoda, przynajmniej takie wrażenie można było odnieść. Sam Donald Tusk mówił, że nie będzie likwidacji żadnych programów społecznych, jeśli wygra jego partia. A tymczasem Polska 2050 mówi tak, to marnowanie pieniędzy pod wybory. To słowa Szymona Hołowni. Czy można to nazwać marnowaniem pieniędzy? Piotr Piotrowski.
No ostatnie 8 lat pokazuje, że nie, tak? Widzimy jasno, jak się zmieniła sytuacja wielu rodzin. Myślę, że praktycznie wszystkie rodziny, w których są dzieci, na które te pieniądze są przeznaczane czy ułożone przez rodziców, funkcjonują. Po prostu myślę, że nie wyobrażają sobie sytuacji, żeby tego wsparcia nie było. Natomiast co do tutaj padło już zdanie, że tak Donald Tusk to niby mówi, że nie likwiduje, ale spodziewałbym się jakiegoś takiego mocnego sygnału z jego strony.
Bardziej wyraźnego.
Tak, wyraźnego, żeby pokazał, czy powiedział wprost, że tak jest. No wszyscy cały czas pamiętamy, co mówił i 8 lat temu, czy nawet w zeszłym roku, to nie były jakieś takie deklaracje, bym powiedział, 100%, które by pozwalały być do tego przekonanym. No, partia Hołowni to oczywiście już kolejny raz mówi o tym, że jest to zło. Natomiast jak zwykle kluczy PSL, tak? Czyli
wieczny koalicjant.
Chciałby jednak te 500 plus, żeby to było tak rewaloryzowane, ale tylko dla pracujących, nie? Czyli kredyt, znaczy, przepraszam, kryterium dochodowe, ale de facto by pewnie się to też w jakiś sposób próbowano by to ograniczyć, więc no tak mi się wydaje, że tak to wygląda w tej chwili.
Karol Gac, Portal do Rzeczy.
Zgadzam się oczywiście z tym, co padło. No, z jednej strony absolutnie nie ma mowy o marnowaniu środków finansowych w sytuacji, w której ostatnie lata i sukces programu 500+ pokazał no niemal na każdej płaszczyźnie to, że Polacy wiedzą, jak zarządzać finansami, to, że te pieniądze wracają do polskiej gospodarki, że ją napędzają, że wspierają polskich przedsiębiorców, usługi, handel, no to wszystko jest abecadłem. Tymczasem Szymon Hołownia używa argumentu, którego używała Platforma Obywatelska na początku 2015 roku i liberałowie, gdy wprowadzono program 500+, bo te argumenty, które częściowo teraz padają, choć oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż wtedy, to w zasadzie jest powielenie tych samych argumentów, które też przekonywano nas, że pieniędzy nie ma, że to jest marnowanie, że to jest wspieranie patologii, utrwalanie bezrobocia, że Polacy te pieniądze roztrwonią. Tymczasem praktyka pokazała zupełnie co innego i to, jak bardzo ci, co wtedy tak krytykowali ten program, się mylili. Ale to też pokazuje, jak teoretycznie rządowi złożonemu z partii opozycyjnych mogłoby być ciężko w sprawach fundamentalnych, no bo sprawa 500+ czy 800+ jest taką jedną z absolutnych podstaw, sprawą, do której wydaje się nie powinna narodzić kontrowersji. Tymczasem okazuje się, że jeżeli popatrzymy na stanowiska różnych partii opozycyjnych, to one są bardzo różne. Polska 2050 mówi nie, PSL mówi nie tak, ale tylko dla pracujących. Platforma oczywiście lawiruje w swoim stylu. Teoretycznie mamy deklarację Donalda Tuska, ale ja pamiętam wiele deklaracji Donalda Tuska.
Chociażby tą o emeryturze. Platforma.
To prawda, gdy Platforma obejmowała władzę, więc myślę, że to powinno już dać do myślenia wyborcom i to powinno też dać do myślenia wszystkim tym, którzy rozważają, jak ten potencjalny koalicyjny rząd opozycyjny mógłby wyglądać. Natomiast dziwię się Szymonowi Hołowni. Być może wyszedł z założenia, że będzie się próbował odróżnić na tle innych partii opozycyjnych, ale pisanie czy mówienie takich słów, no to jest nic innego, tylko z punktu widzenia politycznego prezent dla Prawa i Sprawiedliwości.
I tu stawiamy kropkę. Ja bardzo dziękuję za udział w dzisiejszych komentarzach. Karol Gac z portalu Do Rzeczy.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, dziennikarz Gościa Niedzielnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.